Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście kapitan Jerzy Uziębło, wiceprzewodniczący klastra logistyczno-transportowego Północ-Południe, Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Dzień dobry panom.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu i witam mojego imiennika. Dzień dobry panie kapitanie.
Dzień dobry państwu, pani też dzień dobry. No i oczywiście Jurka pozdrawiam.
Na świecie trwa wyścig o skonstruowanie zeroemisyjnego napędu zarówno dla pojazdów tych kołowych, jak i jednostek pływających. Szczególnie ważny jest napęd dla jednostek pływających, zwłaszcza te największe mają spory udział w emisji CO2 do atmosfery. Tylko przypomnę badania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, z których wynika, że transport morski emituje około 940 milionów ton CO2 rocznie, co stanowi około 2,5% ogółu emisji gazów cieplarnianych. I teraz inżynierowie głowią się, czym zastąpić tradycyjny napęd. To się dzieje od jakiegoś czasu i okazuje się, że przyszłość może należeć do napędu wodorowego. No właśnie, napęd wodorowy. Czy to przyszłość, która już nadchodzi? Co w tej materii, proszę panów, dzieje się na świecie i na Pomorzu?
No jeśli nie wiem, czy ja mogę zabrać głos.
Bardzo proszę, kapitan Jerzy Uziębło.
W imieniu klastra my właśnie powołaliśmy kilka miesięcy temu wewnątrz klastra tak zwaną grupę wodorową, która dosyć intensywnie pracuje nad po pierwsze uzyskaniem dostępu do wodoru, który nadaje się do tych celów energetycznych, to tak zwane 99,999 musi być ten parametr. Współpracujemy również z firmami, które produkują ten wodór, ale ciągle jest to ilość znikoma. Poza tym skupiamy się na tym, żeby najpierw zastosować to na jednostkach niedużych, jakby laboratoryjnych oraz do transportu ludzi w mieście typu autobusy i typu przewóz towarów do sklepu. Jest to niezwykle ważna sprawa, bo dotychczasowe samochody elektryczne wprawdzie nie emitują w miejscu pracy jakichś czynników groźnych, ale uzyskujemy energię przede wszystkim ze spalania węgla i jakby ilość zanieczyszczeń nie zmniejsza się.
Czyli nawet jeśli chcemy ładować samochody elektryczne, to nadal to na razie jest energia z węgla dalej.
To znaczy w przypadku Polski, bo na przykład w Norwegii, gdzie samochody elektryczne są dosyć popularne, to właśnie tam mają większość energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, a konkretnie z elektrowni wodnych.
A dlaczego panów, proszę państwa, napęd wodorowy?
Czy można troszeczkę jeszcze uzupełnić?
Proszę tego, bardzo, pan, Jerzy Czuczman.
Pierwsza rzecz to, jeżeli dobrze pamiętam, pani podała te liczby na samym początku, 2,5% ogólnej emisji CO2 pochodzi z transportu morskiego. Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to takie badania robiło Sea Europe, organizacja zrzeszająca producentów stoczniowych wyposażenia, i oni podawali, że chyba, czy Wattenborn, że mniej więcej jakby wyodrębnić flotę jako oddzielne państwo, to byłoby 6. największym emitentem CO2 na świecie, a więc jest to dosyć istotna wartość. To pierwsze takie spostrzeżenie. Druga informacja odnośnie wodoru, to wodór powinien być tym wodorem tak zwanym czystym, zielonym, czyli nie ten odzyskiwany z paliw kopalnych, bo wtedy tak naprawdę to nie ma sensu, bo ten ślad węglowy nadal powstaje, tylko on powinien powstawać w sposób taki, który nie pozostawia śladu węglowego. Na przykład to, co chyba, jeżeli dobrze pamiętam, robią Japończycy, żeby połączyć farmy wiatrowe z elektrolizą wody. Czyli energia, która jest w nadwyżce na przykład w farmach wiatrowych, powoduje, że prowadzimy elektrolizę wody i wodór, który w tym procesie jest odzyskiwany, jest już zielonym wodorem, odzyskiwanym właśnie z energii odnawialnej. I ten dalej wodór wykorzystujemy.
A dlaczego?
To takie spostrzeżenia.
A dlaczego ten rodzaj napędu jest brany pod uwagę jako napęd przyszłości, która wygląda na to, że już puka do naszych drzwi? Na ile to jest bezpieczne z jednej strony i rozwojowe z drugiej?
To znaczy, jeśli chodzi o wodór, jest on najtrudniejszy jest w składowaniu, dlatego że nawet szczelne zbiorniki metalowe nie są szczelne dla wodoru i wodór znika. Natomiast bardzo ważną, mój kolega Jurek powiedział, to jest właśnie ta czysta zielony ten wodór uzyskiwany z nadwyżek prądu, a my mamy zamiar budować farmy wiatrowe na morzu i mając na uwadze, że system przesyłu energii jest słaby, można by wykorzystać pływające jednostki do przetwarzania wody w energię, znaczy wodór i tlen. To te nadwyżki powstaną na pewno, bo po pierwsze w nocy nie zużywamy tyle energii, ile produkujemy i uzyskujemy wodór w postaci czystej, a to jest możliwość stosowania jego w naszych, powiedzmy, tych urządzeniach. Między innymi my współpracujemy z jednym z członków naszego klastra, firmą, która będzie teraz budowała jednostkę taką pasażerską dla 100 osób z uwzględnieniem 40 miejsc dla osób na wózkach. Ona będzie właśnie czystym wodorem. Są doskonałe silniki, które pracują niezwykle wydajnie na prąd tworzony w bateriach, bo przecież tu trzeba zdawać sobie sprawę, że my tego wodoru nie spalamy, a używamy go do jakby dobijania baterii elektrycznych. I to w sumie pokazuje, że my jesteśmy w zasadzie dopiero na początku tej naszej drogi. Stąd też wszelkie badania będą prowadzone, bo myślę, że szerokim takim spektrum, bo kraje nie tylko morskie, ale i pozamorskie włączą się w proces uzyskiwania tej energii zielonej. Jest to naprawdę niezwykle istotne. Pani wspomniała, że emitentem są statki, dużym emitentem, ale ogromnym emitentem są też samoloty. Wprawdzie COVID spowodował zmniejszenie tych zanieczyszczeń, ale samoloty produkują ogromną ilość.
No właśnie, samoloty to jest też pewnego rodzaju wybieg, dlatego że to tak zwane państwa czyste, na przykład jak Norwegia, nie bardzo chcą włączyć to, co emitują ich flota powietrzna i starają się to wyłączyć z tego systemu analizy, ile jaki kraj jest producentem. To taki troszeczkę zabieg tych bogatszych, którzy mają ciekawy wpływ. Ale chciałem pogratulować panu kapitanowi przede wszystkim tego pomysłu odnośnie jednostki i wierzę, że jeżeli tu zajmują się tym osoby takie właśnie jak pan kapitan, to mamy szansę na rozwój, a tu jako stoczniowcy na budowę. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do wcześniejszego pani pytania odnośnie wodoru, bo zalety i wady. Mhm. Największą zaletą to jest to, że jest to paliwo czyste, to znaczy spalanie, jakkolwiek to nazwiemy, czy w postaci ogniw paliwowych, czy bezpośredniego spalania, to mamy po prostu produkcję wody. Czyli no,
para wodna nam z tego powstaje.
Tak jest. Natomiast wad jest kilka. Przede wszystkim bezpieczeństwo, to jest jedna rzecz, bo to jest mieszanka wybuchowa i w bardzo szerokim zakresie, tak, co już w historii ludzkości mieliśmy kilkakrotnie do czynienia. Druga rzecz to jest to, co mówił pan kapitan, czyli szczelność. On ma taką nieprzyjemną cechę, że dyfunduje pomiędzy innymi, bo atomy wodoru są bardzo małe i one po prostu przechodzą jak przez ścianę, przez inne materiały i uciekają nam. Tam trzeba robić bariery, na przykład podwójne rury i tak dalej z wodą. Ale trzecia rzecz, i to jest dosyć istotne właśnie w zasilaniu, że jest niewielka, pomimo tego, że wartość spalania, wartość energetyczna na kilogram wodoru jest bardzo duża, to gęstość wodoru powoduje, że na jednostkę objętości, czyli na przykład na metr sześcienny, ta wartość spalania jest bardzo niewielka. I na przykład dla gazowego wodoru, tak sobie policzyłem, jest to około 12 megajuli na metr sześcienny. Natomiast jeżeli mówimy o paliwach propan-butan, to już mamy 92, 8 razy więcej. Czyli żeby mieć tą samą wartość energetyczną, musielibyśmy mieć 8 razy większe zbiorniki dla wodoru niż na przykład dla propan-butanu. I to jest dosyć duża cecha niekorzystna dla wodoru. Ona jest wykorzystywana na przykład w przemyśle kosmicznym. Dlaczego? Dlatego, że wysyłanie objętości w przestrzeń kosmiczną tak naprawdę nie kosztuje, natomiast wysyłanie masy kosztuje sporo energii. I stąd silniki rakietowe właśnie też opierają się na wodorze. I teraz wracam, troszeczkę długa wypowiedź, ale o co mi chodzi? Że dobrym miejscem jest to, co też pan kapitan wspomniał, aby właśnie budować na przykład jednostki, które będą wykorzystywały energię elektryczną z farm wiatrowych na elektrolizę wodoru i składowanie. I później ewentualnie ten wodór mógłby być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w postaci właśnie elektrowni wodorowych, a potem energia już wchodzi w nasz system. Inaczej problem ze składowaniem właśnie na jednostkach, na samochodach, no to jest rzeczywiście dosyć duży problem sytuacyjny. W jednostkach pływających to zależy, ile mamy miejsca tak naprawdę. Ale pamiętajmy, że paliwo gazowe w stosunku do paliwa tradycyjnego to jest mniej więcej zwiększenie objętości 2 razy, a wodu do tego jeszcze dodatkowo jakiś współczynnik doniesie, więc musimy mieć miejsce na jego przechowywanie.
No to a propos tego, o czym pan mówi, w Norwegii innowacyjny prom, który będzie zasilany między innymi ciekłym wodorem, który wyruszy właściwie w swoją podróż w 2021 roku, w przyszłym roku, będzie miał w zbiornikach 3 tony ciekłego wodoru. Sam prom nie będzie jakoś szczególnie duży, a rzeczywiście robią wrażenie te zbiorniki. Jeszcze pytanie do pana kapitana a propos tej jednostki, o której pan wspominał. Kiedy jest szansa, że będzie ona gotowa?
No więc, proszę pani, to jest w tej chwili instytucja, nie wiem, czy wolno mi wymienić nazwę firmy. Firma operuje w Gdańsku.
Program gospodarczy, mówimy o firmach, tutaj jest miejsce na nazwy.
Więc jest to firma, która ma małe jednostki na Motławie. To są jednostki typu katamaran, wycieczkowa firma, która nazywa Holiday Boat Gdańsk, i firma powołuje Centrum Badań Naukowo-Rozwojowych i oni właśnie już mają gotowy plan. Ja tam troszkę nie podoba mi się to, że ten statek ma tylko wyłącznie napęd wodorowy, a nie ma żaglowego, który by pozwolił również aktywny udział tych osób niepełnosprawnych w rejsie, i żeby mógł mieć jakby większy zasięg. Ten typ statku on dosyć szybko wejdzie do życia, ale będzie to statek, jak my nazywamy w skrócie, zatokowy, na Zatokę Gdańską. On będzie spełniał funkcję jakby też badawczą. Stąd też nie możemy dużego rozmachu zastosować. Ale w planie mamy również przedyskutować z taką fundacją zrzeszających przede wszystkim kobiety rakowe, te onkorejsy. I też jest taka fundacja, która się nazywa Morze Twoimi Oczami. To są osoby z wrodzoną czy nabytą ślepotą. I będą te osoby również mogły na statku pływać. Chcemy ten statek wyposażyć w żagle, żeby mógł pływać w pełnym zakresie.
Ale kiedy, panie kapitanie? Kiedy pierwszy rejs?
Sprawa się rozwija przede wszystkim o pieniądze, ale tu się włączają dwie poważne instytucje. To jest Fundusz Osób Niepełnosprawnych i firma Orlen. Więc będziemy teraz w najbliższych dniach rozmawiali z Orlenem. Jest szansa, że może się uda go to zbudować w przyszłym roku.
No to będziemy trzymać kciuki i jeśli się to uda, to proszę dać znać. Z przyjemnością będziemy o tym mówić.
My czekamy, zwłaszcza, że nam nie udało się wyhodować naszego dziecka promu na trasie Gdańsk-Hel o napędzie elektrycznym. Mimo kibicowania wielu najwyższych czynników państwowych, temat nie został zrealizowany. Chcieliśmy likwidować korki na obwodnicy i dojeździe na
to będziemy, to będziemy wracali do tematów, które udało się zrealizować, a teraz przejdźmy do kolejnego, o którym już też troszkę wspominaliśmy. Pierwsza energia z farm wiatrowych na Bałtyku powinna popłynąć pod koniec 2024 roku. Bałtyk ma zapewnić około 20% całego zapotrzebowania na energię elektryczną, a może nieśmiało są takie zakusy, że będzie i nieco więcej. Jednak farmy wiatrowe to nie tylko spora cegiełka w zielonej energii naszego kraju, ale i nie tylko niezależność pewna energetyczna, ale to też szansa dla przemysłu stoczniowego. No i właśnie tutaj z kolei pytanie do pana prezesa Jerzego Czuczmana, jakie z tego wartości dodane i dlaczego branża stoczniowa czeka, aż ruszy się sprawa polskich farm wiatrowych na Bałtyku?
Panie redaktor, proszę państwa, branża stoczniowa nie czeka. Branża stoczniowa już w tej chwili intensywnie pracuje w tym kierunku i mamy na to dowody z ostatniej historii. Jednostki instalacyjne, jednostki do montowania fundamentów. Jeszcze uzupełnienie, mówimy nie tylko o 20%, ale nawet o zgodnie z nowymi zaleceniami Komisji Europejskiej, nowy program uwzględniający IRENA mówi o nawet 33% produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a morskie farmy wiatrowe są jedynym tak naprawdę wysokoenergetycznym źródłem na skalę przemysłową produkcji energii elektrycznej. I teraz mówimy o roku 2024. Chciałem zaprosić państwa też do wysłuchania Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się i miałem panel właśnie na ten temat, 24 sierpnia prowadziłem. I tam padły bardzo ciekawe stwierdzenia. Przede wszystkim dwaj panowie, czyli prezes Lotos Petrobaltic i prezes Christu, zaproponowali pomysł taki, narodowy operator offshore wind, w skrócie NOW, czyli teraz. I to jest rzecz, która powinna się zacząć dziać, bo to by pozwoliło, abyśmy zaczęli produkować tego typu jednostki pod naszym nadzorem i na nasze potrzeby, w ten sposób trochę zamykając, aby ten olbrzymi kawałek tortu, który się wiąże z energetyką wiatrową, został w kraju, a nie został, powiedzmy, przechwycony przez koncerny międzynarodowe. Pani mówi 2024, to jest optymistyczny moment i już powinny być decyzje dzisiaj, ponieważ budowa takiej jednostki instalacyjnej to jest około 36 miesięcy, 3 lata, plus projekt to jest około 40 miesięcy, czyli już w tej chwili. O czym mówimy? Mówimy o olbrzymich jednostkach do instalacji wież wiatrowych o mocy 10 MW i więcej. Takich wież, jeżeli mówimy o 6 GW, potrzeba około 600 i takie dwie jednostki, jedna montuje fundamenty, druga montuje już właśnie te turbiny. Każda około 300-400 milionów euro. Do tego flota nawet do 20 jednostek obsługowych, czyli to jest potężne z możliwości rozwoju polskiego przemysłu, ale nie tylko w kraju, bo tak naprawdę jedyni Polacy mamy w tej chwili umiejętności budowy takich wielkich jednostek instalacyjnych.
Myśmy się wyspecjalizowali w tego typu.
Czyli jeżeli udowodnimy, że potrafimy to robić na Bałtyku, to dlaczego nie możemy zasilać takich jednostek na przykład czy na Morze Północne, czy do Hiszpanii, czy może na przykład do Stanów Zjednoczonych? To jest naprawdę olbrzymi przyszłościowy rynek, w którym jesteśmy już dosyć silni.
I oznacza to znacznie więcej miejsc pracy tutaj dla ludzi, ale z drugiej strony, no, jeśli będzie więcej miejsc pracy, jeśli będzie to praca bardzo wyspecjalizowana, to musi być też wyspecjalizowana kadra. I tutaj mówię nie tylko o branży związanej z offshorem, ale też związanej z budową przyszłych jednostek na napęd wodorowy. Skąd tą kadrę?
Proszę pani, ja włączę się, bo tutaj Jurek powiedział o bardzo ważnej sprawie, o jakby po specjalizacji przemysłu stoczniowego i to jest wielka rzecz, bo nie trzeba budować wielkich tankowców, czy wielkich masowców, czy kontenerowców, ale wartość dodana w tych jednostkach, które potrzebne są do obsługi offshore'u, jest o wiele większa i wiele skąd mamy? No mamy Politechnikę, bo trzeba by patrzeć, żeby ten Politechnika produkowała właściwych inżynierów, projektantów, ale zarazem też trzeba wychować kadrę średnią i kadrę tą podstawową, bo tych ludzi mamy. My żeśmy część stracili, bo pochłonęły spore ilości naszych pracowników stocznie na zachodzie, ale jesteśmy w stanie to wygenerować w dosyć szybkim czasie, bo szkolnictwo mamy dobre w tej materii, więc możemy mieć te kadry.
Dziękuję panie kapitanie. Właśnie jeszcze pan Jerzy Czuczman.
I widać, że to jest ten przemysł, który potrzebuje ludzi i potrafimy ich wyszkolić. Politechnika jest tu wspaniałym przykładem do tego.
I tu stawiamy kropkę niestety, ponieważ czas nam się, panowie, skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, i kapitan Jerzy Uziębło, wiceprzewodniczący klastra logistyczno-transportowego Północ-Południe. Program realizowała Basia Kopaczewska, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.